Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Krzysztof Hetman, wiceprezes PSL i poseł do Parlamentu Europejskiego z tej partii. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Oczywiście zapytam o to, co przed nami, ale wcześniej o tym, co za nami. Oglądał pan mecz wczoraj?
Oczywiście, że tak.
Wynik dobry, prawda? W miarę.
Dobry, chociaż jest ten niedosyt, bo rzeczywiście zespół miał potencjał na to, żeby po raz pierwszy w historii z Holandii wygrał.
Oglądał pan w domu przed telewizorem czy na trybunach?
Nie oglądałem w telewizorze.
Bo kibice źli. Słyszał pan o tym? Zdenerwowani. Nie wpuszczono ich, był tłok, to po pierwsze. Po drugie, nie wpuszczono tej całej oprawy, która kosztowała bardzo dużo. Kibice się postarali. Niektórzy mówią, że to zemsta za to, co się działo w Wilnie na stadionie.
Muszę przyznać, że tylko gdzieś mi to wpadło w oko rano, jak przeglądałem internet, więc nie wiem dokładnie, o co chodzi. Wolałbym się bardziej skupić na tym, że wczoraj polska reprezentacja naprawdę super zagrała.
No to trzymamy kciuki.
Ale to jest jednak niesamowite, jeśli pan pozwoli. To jest jednak niesamowite, jak jedna osoba potrafi odmienić oblicze całego zespołu, jak wystarczy poprawić atmosferę w zespole i żeby ten zespół zupełnie inaczej się prezentował niż kilka miesięcy
trenera,
temu.
Tak?
Tak, oczywiście chodzi mi o pana trenera Jana Urbana, bo to jest niesamowite, że praktycznie rzecz biorąc ma ten sam zasób ludzki, który miał pan Probierz, a jednak ta drużyna jest drużyną, a nie zlepkiem indywidualności.
No to aż się prosi zapytać, czy też tak może być w PSL-u, w polityce. Czy dziś Kosiniak-Kamysz to jest jedyny kandydat i on będzie nowym prezesem, czy może ktoś odważy się rzucić rękawicy i odmieni oblicze PSL-u?
Władysław Kosiniak-Kamysz odmienił to oblicze Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tak jak Jan Urban wprowadził fantastyczną atmosferę, jeśli chodzi o PSL. Natomiast nasz kongres dzisiaj, w przeciwieństwie do wczorajszego meczu z Holandią, na pewno nie skończy się remisem. Ktoś będzie musiał wygrać.
Czyli ktoś będzie?
Ktoś będzie musiał wygrać. Na pewno będzie jakiś zwycięzca. Nie będzie żadnego tutaj remisu.
A kto będzie szefem Rady Naczelnej? I dlaczego nie pan? Bo ponoć pan się wycofał. To prawda?
Nie, ale ja w ogóle do niczego nie wchodziłem. Pisał, żeby się z czegoś wycofać, trzeba najpierw wejść.
Ze startu do, o może tak.
Nie, oczywiście, oczywiście moje nazwisko też gdzieś krążyło. To jest oczywiste, że osoby z kierownictwa naszej partii są zawsze brane w kontekście kolejnych wyborów, także na szefa Rady Naczelnej. Kto zostanie dzisiaj szefem Rady Naczelnej? Przekonamy się dzisiaj na kongresie.
Akurat... Tajemniczy pan jest.
Nie jestem tajemniczy. PSL ma to do siebie, że jest niezwykle demokratyczną partią i wielokrotnie już w naszej historii mieliśmy wiele dowodów na to, że różnie się toczyły losy kandydatów, którzy startowali w różnego rodzaju wyborach, także w naszej najnowszej historii. Tych niespodzianek było dość sporo, więc zachęcam do oglądania, słuchania to dzisiejszego kongresu.
Czy będą jakieś niespodzianki programowe dzisiaj? W jaką stronę chce pójść PSL, żeby przyciągnąć nowych wyborców? No bo ci, którzy są, no to troszkę tak licho. Około 2% wam dają sondaże. Co zrobić, żeby to zmienić?
Pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawi dzisiaj taką nową ofertę programową. Myślę, że to będą ciekawe niespodzianki. Proszę mi wybaczyć, ale nie mogę tego zdradzić.
Trochę.
Na kilka
Dla kogo?
Godzin.
No, zmyłbym, młodzi, starzy, kobiety,
przepraszam, ale mój prezes, pan premier Kosiniak-Kamysz zmyłby mi głowę, gdybym cokolwiek
Może nie słucha
powiedział.
Nas dzisiaj.
Gdybym cokolwiek powiedział. Nawet jeśli nie słucha, to na pewno mu doniosą. Proszę być pewnym.
Ale w którą stronę może chociaż pan powie, to ma pójść?
Panie redaktorze, my przede wszystkim musimy realizować nasz program, do którego zobowiązaliśmy się w 2023 roku. I te sukcesy mamy i ten program jest realizowany.
W sondażach tych sukcesów nie widać, z całym szacunkiem.
Tak, ma pan rację, to prawda. Nie bagatelizujemy tych sondaży, natomiast my musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nasz lider jest w trójce osób, polityków, osób publicznych o najwyższym poziomie zaufania wśród Polaków. Natomiast takich notowań nie ma cała partia, którą kieruje. Mhm. Więc to jest odpowiedź, pytanie, na które musimy dzisiaj sobie my wszyscy, członkowie PSL-u, delegaci 1200 osób postawić i znaleźć
odpowiedź.
No to zapytam
pana tak, PSL ma być partią, zdanie pana, w przyszłości tej najbliższej, bardziej konserwatywną czy liberalną? Bardziej miejską czy bardziej wiejską? Bardziej dla kobiet czy bardziej dla mężczyzn?
Panie redaktorze, w tym roku przypada 130 rocznica powstania Ruchu Ludowego i PSL od 130 lat jest w tym samym miejscu, na środku sceny politycznej. Oczywiście ma bardziej rys konserwatywny niż liberalny, szczególnie jeśli chodzi o sprawy światopoglądowe.
Za co was niektórzy w koalicji krytykują, sam słyszałem.
No tak, ale to... Ale
że
to,
jesteście hamulcowym.
Ale to nie tylko, to jest nie tylko kwestia koalicji, wie pan, bo ja już mam długą pamięć instytucjonalną i w 2019 roku to szczególnie takiemu bardzo brutalnemu atakowi przez ówczesną władzę, przez PiS był atakowany Władysław Kosiniak-Kamysz, robiono z nas taką lewicę tęczową, tak, ponieważ mieliśmy wspólną listę.
Politycy Platformy wam zarzucają, że jesteście zbyt konserwatywni.
A teraz jesteśmy, a teraz zapisują nas do średniowiecza i do tych, którzy nie chcą zrozumieć współczesnego świata. Ale to tylko potwierdza i to jest dowód na to, że my jesteśmy od 130 lat w tym samym miejscu, czyli w centrum sceny politycznej, ale takim centrum bardziej prawicowym.
To zapytam tak, bardziej to ma być PSL Pawlaka, czy bardziej PSL Zgorzelskiego? Jaka tu będzie różnica? Oprócz tego, że Kosiniak będzie liderem pewnie na 100%.
Wie pan, właśnie przez to, że mamy taką długą historię, taką długą tradycję, mamy swoje wartości. Ja wiem, że to może jest truizm i to jest takie oklepane, ale wiem, że niektórzy przyjmują to z pewnym uśmiechem, gdy my opowiadamy, odwołujemy się do Wincentego Witosa, Mikołajczyka, Rataja i tak dalej. Dla nas to jest naprawdę wszystko ważne. I Polskie Stronnictwo Ludowe, może poza czasami Wincentego Witosa, nigdy nie było definiowane tylko i wyłącznie poprzez pryzmat naszego jednego, drugiego bądź trzeciego lidera. My mamy po prostu, tak jak powiedziałem, swoją konstrukcję wartości, ideałów. Mamy swój program. Oczywiście lider czyli, jest niezwykle istotny.
Czyli w sumie
istotny.
To jest bez znaczenia, kto jest szefem Rady Naczelnej,
jest,
tak?
Jest, czy Pawlak, jest czy... istotny, natomiast Rada Naczelna jest bardzo ważnym ciałem w Polskim Stronnictwie Ludowym, ponieważ to ona decyduje na końcu o zawieranych koalicjach, bądź odchodzeniu od jakiejś koalicji, to Rada Naczelna pomiędzy naszymi kongresami, taki, który się odbywa dziś i będzie się kolejny odbywał za 4 lata, może dokonać zmiany prezesa, co już nawet w najnowszej historii PSL-u się
to skoro
zdarzyło.
Pan tak mówi, to ja zapytam, czy na wiek wieków będziecie jako PSL przyspawani już do Platformy Obywatelskiej? Czy widzimy jakąś przestrzeń na zmianę sojuszy?
To wszystko zależy od tego, jak patrzymy na świat i jak chcemy realizować nasz program i kto chce między innymi realizować też nasz program. Proszę zwrócić jednak uwagę na to, że no, bez Polskiego Stronnictwa Ludowego w tej koalicji, w tym Sejmie, no, żadna decyzja zapaść nie może i dowody tego mamy na przestrzeni ostatnich
to prawda,
dwóch
to
lat.
Mówi też marszałek Hołownia, że bez jego ludzi też.
Natomiast wie pan, trzeba pamiętać o tym, że my mamy taki stereotyp jest przyklejony tak, do PSL-u jako partii obrotowej. Natomiast faktem jest, że jako jedna z nielicznych partii tą obrotową partią nie jesteśmy, bo na przykład nigdy z PiS-em nie rządziliśmy.
I to już się nie zmieni?
Na poziomie lokalnym są zawierane takie koalicje, ale poziom lokalny jest zupełnie czym innym. Zresztą są koalicje na poziomie lokalnym także PiSu i Platformy Obywatelskiej.
Widzimy to, że taka koalicja szersza, ogólnokrajowa z PiSem jest wykluczona na wieki wieków, czy nie?
W tym momencie mamy koalicję 15 października partii prodemokratycznych. Kontynuujemy tą koalicję. Musimy realizować umowę koalicyjną. To, co jest w umowie koalicyjnej zapisane, wynika z naszych postulatów programowych, które te cztery podmioty polityczne, które tworzą dzisiaj koalicję, głosiły przed 15 października.
Panie pośle, na koniec jeszcze tej części na dużej antenie Radia RMF zapytam o ten program, bo dzisiaj podobno mamy poznać szczegóły tych linii metra w 10 miastach, to prawda? Które to miasta, może chociaż pan powie?
Przede wszystkim Polskie Stronnictwo Ludowe ma całościowy, kompleksowy program rozwoju komunikacyjnego w Polsce. Także patrzymy na duże aglomeracje, duże miasta. I tylko nie chciałbym, żebyśmy tego metra sprowadzali do takiego klasycznego, które każdy, jak mówimy metro, to już sobie wyobraża te pociągi jeżdżące pod ziemią, bo metra są różne, są lekkie, ciężkie, są takie, które jeżdżą także nad ziemią. Jest to bardzo szybki, komfortowy środek komunikacyjny w dużych miastach.
Czyli które miasta?
Szerokim Gdańsk? Łukiem płyną do nas i będą płynęły środki europejskie, między innymi właśnie na elektryfikację, na podnoszenie komfortu, na to, abyśmy w tych miastach, zresztą rozmawiałem niedawno z jednym znajomych, mówił, że gdyby w jego mieście było metro, to kto wie, czy mają w swoim gospodarstwie domowym dwa samochody. I niewykluczone, że z jednego samochodu by zrezygnowali.
Czyli krótko mówiąc, to nie są gruszki na wierzbie, tak? Ten pomysł rzeczywiście dziś realnie zostanie rozwinięty.
Nie są gruszki na wierzbie, tylko nie chciałbym sprowadzać całego kompleksowego programu PSL-u dostępności komunikacyjnej do metra w kilku miastach. My tak samo uważamy, że ważny jest dostęp z miejscowości gminnej do powiatowej, z powiatowej do dużego miasta, jak to, żeby w dużych miastach mieszkańcy mieli komfortowe możliwości przemieszczania się.
Krzysztof Hetman, wiceprezes PSL, jest naszym gościem, a ja zapraszam słuchaczy, żeby komfortowo przenieśli się na rmf24.pl i na nasze media społecznościowe. Tam dalsza część rozmowy. Dziękujemy. Które to miasta mogą być, panie pośle? Z taką kombinowaną komunikacją, bo to bardzo ważne, myślę dzisiaj, że tak jak pan powiedział, wiele osób z chęcią by porzuciło samochody, gdyby rzeczywiście komunikacja była lepsza, była częstsza, była czystsza, bardziej punktualna. A metro to gwarantuje.
Tak, to prawda. I tak jak powiedziałem w naszej poprzedniej części, są różne metra. Ja mam doświadczenie takie, ostatnio wróciłem z Japonii, byłem w Osace i tam metro jeździ zarówno pod ziemią, jak i nad ziemią. Więc to wszystko zależy od warunków urbanistycznych, gdzie można taką linię poprowadzić. Mamy budżet Unii Europejskiej, który w tej chwili leży na stole, nad którym rozpoczyna się debata. Ten budżet, który będzie po roku 2027, bardzo mocno stawia się właśnie na to włączenie komunikacyjne. Bardzo dużo będzie pieniędzy na transport. Jest program Łącząc Europa, może niekoniecznie na tego typu środki komunikacyjne, na taką formę komunikacyjną, ale to jest największy budżet w historii. Przechodzimy na tą elektryfikację, a takie przecież jest metro i ludzie w dużych miastach też muszą mieć komfort.
Wyborców, których miast w takim razie chcecie uwieść taką propozycją?
Wie pan, nie będę teraz wymieniał...
Bo to jest aż 10, to sporo.
Nie będę wymieniał tych miast. Nie wiem, że to będą akurat, czy to będzie 10. Może będzie...
No tak powiedział prezes.
Może będzie, on mówił, to chyba padło we Wrocławiu na zjeździe wojewódzkim Polskiego Stronnictwa Ludowego jakiś czas temu. Mówił o takiej szerokiej koncepcji tego, że te metropolie, tak już można powiedzieć, duże miasta w Polsce, taki środek komunikacji mogłyby mieć i należałoby rozpocząć dyskusję, czy nie należałoby tego zrobić. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że koszt kilometra wybudowania metra jest niezwykle wysoki, ale tak jak powiedziałem, rozwiązania są różne. Są te metra i podziemne, naziemne, a ja pamiętam jeszcze świętej pamięci pan prezydent Ferenc, prezydent Rzeszowa, kiedyś przyjechał do mnie, jeszcze jak pracowałem w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, to było kilkanaście lat temu, przyjechał do mnie z koncepcją komunikacji gondolowej w Rzeszowie, czyli takiej, która by się przemieszczała nad naszymi głowami. To była niezwykle ciekawa koncepcja, która zresztą w wielu miastach na świecie jest przecież zrealizowana.
Tu kolega mi podpowiada teraz, wydawca, że to jednak była propozycja konkretna prezesa. 10 miast w wywiadzie dla Agnieszki Gozdyry, tak padło, 10 miast.
No to muszę wydawcy pogratulować, bo nawet ja tak dokładnie nie śledzę wypowiedzi mojego prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jeśli powiedział 10 miast, to znaczy, że prezes ma jakąś konkretną listę, może ją dzisiaj poznamy. Dlatego zachęcam naprawdę do tego, żeby obserwować nasz kongres dzisiaj.
Dobrze, będziemy to na pewno robić. Reporterzy RMF-u są na miejscu. Panie pośle, co będzie dalej z Szymonem Hołownią? O dzisiejszym marszałku jeszcze, no właściwie chyba jeszcze, tak trzeba powiedzieć, Sejmu mówię. Rzeczpospolita pisała w czwartek, chyba że rząd Donalda Tuska już nie będzie go wspierał w tych staraniach o różne międzynarodowe pozycje, a też w czwartek wieczorem weszli śledczy do miasta, do biura miasta Otwocka, tak, do ratusza. Podpisy oryginalne Szymona Hołowni, to jest sprawa związana z Collegium Humanum. No i pytam, co może być dalej? Jakby ktoś chciał mu zrobić krzywdę.
Zgodnie z umową koalicyjną, pan marszałek Hołownia już zrezygnował z funkcji. W tym tygodniu zostanie dokonany wybór nowego marszałka Sejmu zgodnie z umową koalicyjną.
Bez przeszkód?
Natomiast tak sądzę. Natomiast jeśli chodzi o przyszłość pana marszałka, to z moich informacji wynika, że szanse pana marszałka na wysokiego komisarza ONZ rosną.
Serio?
Tak, serio. Mówię całkiem
media
serio.
Media zupełnie inaczej tą sprawę przedstawiały. Że te szanse są minimalne albo wręcz zerowe.
Wie pan, media także mówiły o tym, że zrezygnowałem z kandydowania na Radę Naczelną w sytuacji, w której nigdzie nie powiedziałem, że będę kandydował, więc media piszą i mówią różne rzeczy.
Okej. Czyli myśli pan, że rzeczywiście ma szansę. A co z tym Collegium Humanum?
Mam nadzieję,
dlaczego ta
mam
sprawa
nadzieję,
nagle teraz wyszła na jaw?
Wie pan, mam nadzieję dlatego, że uważam, że Szymon Hołownia naprawdę sprawdziłby się na tym stanowisku, że jak widać sprawdził się świetnie na stanowisku marszałka, co było dla wielu zaskoczeniem, ponieważ wszedł do Sejmu po raz pierwszy jako nowicjusz, od razu jako marszałek i trzeba mu przyznać, że naprawdę tą rolę wypełniał świetnie. Zresztą płynęły także pozytywne opinie na temat pełnienia jego funkcji przez
prawda,
polityków
to
opozycji.
To prawda, ale było to 2 lata temu. Choć wczoraj, nie, przedwczoraj, tak? Wszystko w Sejmie żegnali ciepło. Ale ta sprawa z Collegium Humanum nie zaszkodzi mu w tym wszystkim? Tak jakby ktoś chciał mu podstawić nogę dzisiaj, na ostatniej prostej.
Nie, nie sądzę, żeby ta sprawa miała jakiekolwiek znaczenie, jeśli chodzi o ubieganie się przez pana marszałka Hołownię o to stanowisko w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Natomiast, jak rozumiem, jakieś postępowanie prowadzi prokuratura, o którym nie mam żadnej wiedzy.
Panie pośle, sprawa CPK i tej ziemi słynnej i KOWR-u. Pan poseł Henryk Smolarz jest waszym posłem, ale też szefem KOWR-u, czyli rządowej agencji. Wielu konstytucjonalistów mówi, że jest to rzecz niezgodna z konstytucją. No i teraz zapytam pana, czy będzie rezygnacja z KOWR-u albo rezygnacja z mandatu posła, jak pan to widzi, tak żeby rzeczywiście tutaj była przejrzystość i klarowność sytuacji.
Pan poseł Smolarz nigdy nie łączyłby tych dwóch funkcji, gdyby nie mógł, a jest opinia Biura Analiz Prawnych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, która jasno wskazuje na to, że te funkcje, mandat z funkcją, z tym stanowiskiem może łączyć. I nigdy nie podjął takiej decyzji o możliwości łączenia tych funkcji, gdyby to nie było jasne od strony formalno-prawnej.
Mhm. Ciekawe,
i przed tym, zanim ten mandat z tym stanowiskiem został połączony, została wydana ta opinia, o której mówię.
Pani profesor Joanna Juchniewicz, to jest pani profesor od prawa właśnie konstytucjonalnego z Uniwersytetu w Olsztynie. Ona na antenie Radio Tok FM powiedziała, że to jest niezgodne z konstytucją i powinien się zdecydować albo w tę, albo w drugą stronę.
Chyba słyszałem wypowiedź pani profesor na ten temat i ona podczas tej audycji, z tego, jeśli dobrze pamiętam, została także poinformowana o tym, że istnieje opinia, o której mówię, Biura Analiz Prawnych. Wtedy powiedziała, że nie znała tego faktu wcześniej, pobieżnie się z nią zapoznała, więc myślę, że każdy najpierw powinien zapoznać się z tą opinią Biura Analiz Prawnych.
Dla takiej po prostu przejrzystości sytuacji, tak, żeby nie było właśnie niedomówień, może... Dobrze byłoby, żeby z której rzeczy zrezygnował pan poseł.
Ale nie rozumiem tej dyskusji o przejrzystości. Przejrzystość jest, przecież tu nikt niczego nie ukrywa, natomiast pan Smolarz jest ekspertem, jest doktorem nauk rolniczych, jest aktywnym rolnikiem, jest doświadczonym urzędnikiem, doświadczonym politykiem i ma zwyczajnie kompetencje do tego, żeby takie stanowisko zajmować.
Czyli dymisji nie będzie.
Na pewno nie z powodu łączenia z mandatem.
Pan jest eurodeputowany, ma pan mandat do Parlamentu Europejskiego. Zapytam o sprawy europejskie. Pakt migracyjny. Premier ogłosił wielki sukces, ale jak się potem okazało, dopiero dzień po tej ogłoszeniu złożył taki formalny wniosek w tej sprawie do Komisji Europejskiej. Jaki będzie finał, jak pan myśli? Rzeczywiście możemy się cieszyć, czy to jest przedwczesne?
Tak, ale mówiliśmy o tym już od wielu, wielu miesięcy, nawet od przeszło 2 lat. Że będziemy zwolnieni z zapisów
paktu migracyjnego. Prawda jest taka, że możemy, tak? Możemy, jeśli będzie decyzja pozytywna.
Okej, ale wie pan, no składa się wniosek dopiero wtedy w sferze dyplomacji jest tak, że wniosek się składa, jak już wiemy, że sprawa będzie miała pozytywny finał. W związku z powyższym wcześniej to wszystko było uzgodnione, ale mówiliśmy przecież już od przeszło 2 lat, że w związku z sytuacją, którą mamy w Polsce, w związku z liczbą uchodźców, którą przyjęliśmy z Ukrainy, ten pakt migracyjny zwyczajnie nie będzie nas obowiązywał. I teraz
pytanie,
jest to tylko potwierdzenie
okres?
Tego, o czym mówiliśmy i tego, że mówiliśmy prawdę. Natomiast ciągle dzisiejsza nasza opozycja, czy to PiS, czy Konfederacja, no straszą ludzi tym paktem migracyjnym niesłychanie. A tak z drugiej strony, to powiem panu szczerze, że dziwię się, że jeszcze nie zdążył tego paktu migracyjnego jednoosobowo wypowiedzieć pan prezydent Karol Nawrocki, bo przecież to obiecywał w kampanii wyborczej.
Na jak długo ten pakt może obowiązywać? Korzystnie dla Polski.
To pierwsze wyłączenie ma być na kolejny rok. Na kolejny rok. I następnie jestem przekonany, że będzie to przedłużone o kolejny rok, bo przecież Ukraińcy od nas z dnia na dzień po pierwsze nie wyjadą. Miejmy nadzieję, że wojna zakończy się jak najszybciej, ale nic na to niestety nie wskazuje.
A co z umową Mercosur, panie pośle? Wczoraj zaczęli protest rolnicy, domagają się anulowania tej umowy i chyba jest jakieś światełko w tunelu, bo Francja zmienia zdanie.
Polska jest konsekwentnie przeciwko tej umowie. Przypomnę, że w październiku ubiegłego roku rząd przyjął oficjalne stanowisko negatywne w stosunku do zapisów tej umowy. Cała polska prezydencja była też temu poświęcona, aby ta umowa nie weszła w życie. Natomiast sytuacja się zmieniła, muszę być tu uczciwy powiedzieć, sytuacja bardzo się zmieniła, odkąd nastała administracja pana prezydenta Trumpa. I polityka, którą jego administracja zaczęła stosować, mam na myśli cła, szafowanie tymi cłami na prawo i lewo. No i zwolennicy tej umowy dostali wiatru w żagle, ponieważ uważają, że trzeba gdzieś szukać nowych rynków zbytu, jeśli nam się zamyka amerykański, no bo pan prezydent Trump nałożył cła na produkty pochodzące z Unii Europejskiej.
No tak,
także
dla naszego rolnictwa ta umowa może być zabójcza, to pan dobrze wie, tak, że w perspektywie iluś tam lat,
tak,
może dekady.
Dlatego mówimy jasno i wyraźnie, że oczywiście rozumiejąc geopolitykę, lepiej, żeby kraje Mercosuru współpracowały z Unią Europejską, niż miałyby to robić z Chinami. I taka umowa jest potrzebna, ale ona musi być uczciwa, a przede wszystkim muszą być uczciwe zasady funkcjonowania wszystkich tych, których będzie ta umowa dotyczyła. Więc te same zasady muszą dotyczyć rolników w Unii Europejskiej, jak i tych w krajach Mercosur. Ale chciałbym powiedzieć o bardzo ważnej sprawie, bo ponieważ wczoraj został złożony wniosek w Parlamencie Europejskim, którego jestem między innymi współautorem, pracuję od roku w takiej grupie posłów w Parlamencie Europejskim zajmujących się tą umową. Myśmy wczoraj złożyli wniosek w Parlamencie Europejskim o to, aby Parlament Europejski przegłosował i skierował tą umowę o wolnym handlu z krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, aby Trybunał Sprawiedliwości dokonał oceny zapisów tej umowy z obowiązującym prawem w Unii Europejskiej, ponieważ my mamy wątpliwości ogromne co do tego, czy ta umowa jest zgodna z tym prawem, które obowiązuje dzisiaj w Unii Europejskiej.
A stanowisko Macrona coś tu zmienia? Daje nam jakieś pole do popisu?
Francuzi konsekwentnie są przeciwko tej umowie. Tak naprawdę dzięki takiej nieprzejednanej postawie Polski i Francji Komisja Europejska musiała we wrześniu na nowo niejako otworzyć negocjacje tej umowy. Tam wpisano kilka mechanizmów bezpieczeństwa, między innymi jeśli chodzi o limity kontyngenty na kilka wrażliwych produktów, jeśli chodzi o między innymi wołowinę czy drób do tej umowy. I to jest właśnie efekt tego, że zarówno Polska, jak i Francja bardzo mocno tutaj protestowały. Tak naprawdę można byłoby to zablokować, jest ta słynna mniejszość blokująca w Radzie Unii Europejskiej, gdyby Włochy do niej przystąpiły.
No, właśnie,
no ale nawet pan prezydent Nawrocki
zmieniła zdanie tuż po wyjeździe polskiego prezydenta.
Nawet pan prezydent Nawrocki nie przekonał pani premier Meloni, mimo że są z tego samego środowiska
pani
politycznego.
Panie pośle, ostatnie pytanie na koniec, bo za chwilkę pan na kongres wyjeżdża. Będzie dwukadencyjność? Coś o tym? Dwukadencyjność albo śmierć? Zniesiecie dwukadencyjność albo śmierć?
Wie pan, no, ta dwukadencyjność jest po pierwsze rozwiązaniem niekonstytucyjnym i to wszyscy wiedzą. Poza tym, jeśli ma być dwukadencyjność w przypadku wójtów i burmistrzów czy prezydentów, to zróbmy tą dwukadencyjność wobec wszystkich, także marszałków, starostów,
I europosłów.
Europosłów, no tak jest. Zasady, tak jest. Ale nie, ale zróbmy wszędzie dwukadencyjność, bo albo wszyscy są równi wobec prawa, albo nie. No, ludzie powinni dokonywać wyboru, czy chcą takiego, a nie innego gospodarza. Jak ta sprawa się potoczy? Widać już, że nasi koalicjanci
Platforma
też,
chyba jest za, ale tak, na przykład Polska 2050 twardo mówi nie.
Tak, no będziemy jeszcze rozmawiać z naszymi koleżankami i kolegami z Polski 2050. No jeszcze Sejm nie ogranicza się tylko i wyłącznie do partii koalicyjnych.
Krzysztof Hetman, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego i poseł do Parlamentu Europejskiego tej partii. Będziemy śledzić to, co będzie się dzisiaj działo na PSL. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dobrego dnia.
Dziękuję bardzo. Nawzajem. Wszystkiego dobrego.